będziemy jak gdyby to potem kontynuować, nie? Więc tak, ja krótkim wstępem chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest może nie kilka to, no nie wiem, no powiedzmy kilka, no kilka takich podstawowych jak gdyby
doktryn,
nauk, tak? Że grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest kilka miejsc, które mówią o grzechu takim, że wierzący mogą zgrzeszyć, więc grzech przeciwko Duchowi Świętemu opisany w Ewangeliach, tam jest nazwany, że to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jest tym samym, czym opisanie podeptania krwi Chrystusa w liście do Hebrajczyków, co studiowaliśmy, i tym samym, co grzech śmiertelny z Jana. To jest jedna nauka, która mówi, że to jest generalnie to samo, tak? Inna mówi, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest coś innego niż podeptanie krwi Jezusa i znieważenie Ducha łaski. I nie jest tym samym, czym grzech na śmierć, o którym mówi list Jana. Bo to są inne nazwy i inne okoliczności. Więc jedni mówią, że to jest to samo, drudzy mówią, że nie, tylko są różne jeszcze opcje, tak? Że to są trzy różne rzeczy, dwie. Natomiast generalnie są dwie szkoły, które mówią, że to jest to samo i nie jest to samo. Że dziś można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, albo dzisiaj nie można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu o takim grzechu, jak mówi Biblia. Więc ja mam taką propozycję, żebyśmy, o ile studiowaliśmy już list do Hebrajczyków i wiemy, o czym jest mowa w rozdziale 10, tak, i 6, rozumiemy, o co chodzi, prawda, że to jest odrzucenie, to podeptanie krwi Jezusa Chrystusa i Jego ofiary, znieważenie Ducha łaski jest zaparciem się wiary, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, tak? Świadomie podjętą decyzją, że tak nie jest. Oczywiście ona nie następuje w jednej chwili. Jest to pewien efekt grzechu w życiu, ale dochodzi do pewnej decyzji, prawda? I tak wystudiowaliśmy. Pamiętacie, tak? Dobrze mówię?
Tak.
Okej. Nie studiowaliśmy tego, czym jest grzech na śmierć z listu Jana, bo nie studiowaliśmy wspólnie listu Jana. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestudiowali sobie miejsca w Ewangelii, bo o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest mowa tylko w Ewangeliach. W liście Jana jest mowa o grzechu na śmierć. W 5 rozdziale. Jeżeli ktoś grzeszy na śmierć, to nie o takim mówię, żeby się o niego modlić. Tak? Jeśli ktoś grzeszy grzechem nie na śmierć, to niech modli się wierzący inny brat o taką osobę, a Bóg da mu żywot. I to jest wszystko, co jest tam napisane. Koniec. Tam nic więcej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tu sprawa ma się inaczej. To są bardzo rozbudowane opisy. Bardzo szczegółowy opis okoliczności, które się działy w Ewangeliach. I wyście mieli je przeczytać, więc znacie już treść. Natomiast jeżeli się zgadzacie, to dobrze by było jeszcze jednak raz przeczytać te fragmenty, bo to są generalnie dwa fragmenty. Z Ewangelii Mateusza, z 12 rozdziału, od 22 wersetu do 37. Ewangelia Marka, 3 rozdział, od 20 do 35 i Łukasza jeden werset, ale w kontekście. Więc kto by chciał przeczytać z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, od 20 wersetu do 35? Od 22, przepraszam.
12, 22, 35. Mhm.
No proszę bardzo.
W Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony cały był lud i mówił, czy nie jest to syn Dawida? A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli, ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie,
Kto ze mną nie zbiera?
Rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe, jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego serca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.
Tak.
Dalej.
A powiadam wam, że z każdego nieużytego słowa, które ludzie wyrzekną...
Nieużytecznego.
Nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdradzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.
Okej. Okay. Teraz jeszcze z Marka. 3 rozdział od 20 do 35.
Się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się 5 wróbli za 2 grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić.
Mhm. Mówi to ucznia. I teraz słuchajcie. Bardzo ważne jest, że te wszystkie miejsca mówią o tym samym grzechu. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. I są dwa razy jest opisana jedna sytuacja, a potem wypowiedź Pana Jezusa na temat bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy mówi do uczniów. I zanim przestudiujemy ten fragment, musimy zobaczyć okoliczności. Musimy zobaczyć, co się działo i do kogo Jezus to mówił. Więc tak. Kto powiedział o Jezusie, że ma ducha nieczystego i że mocą demonów wygania demony? Kto to powiedział?
Faryzeusze.
Faryzeusze. I teraz jest podstawowe pytanie. Czy faryzeusze wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem? Czy kiedy to mówili, wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, czy mieli wątpliwości?
Moim zdaniem wiedzieli.
Cuda mesjańskie, tak?
Tak, ale czy Biblia mówi o tym, że oni wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem? Dlatego otwórzmy, ja mam kilka fragmentów, które chciałbym, żebyśmy przeczytali. Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 2 rozdział, 1-6 wersety.
Drugi
rozdział Mateusza, od 1-6, niech ktoś przeczyta.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a za nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu odpowiedzieli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. I ty w Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud izraelski.
Wiedzieli, że się Mesjasz narodził?
Wiedzieli.
Bo przyszli do nich ludzie.
Zgromadził arcykapłanów, nauczycieli.
Przyszli do nich ludzie nie uczestniczący w intrygach. Po prostu to byli przybysze.
Tak.
I oni powiedzieli, narodził wam się król. I teraz oni mówią, jak, kto narodził się, o kogo pytali? Zobaczcie, o kogo pytali ci mędrcy.
Król żydowski.
Gdzie jest nowonarodzony?
Król żydowski. I teraz o co chodzi? Król żydowski. No dobrze, ale król żydowski. Natomiast jaką oni dali odpowiedź?
Gdzie się Chrystus ma narodzić?
Oni pytają o króla, a oni nie wiedzieli, o kogo chodzi?
Nie, znaczy to Herod. Herod wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić.
Oni przyszli mówiąc, że gdzieś jest ten król wasz, kto się narodził. A Herod o kogo pytał?
Chrystus.
O Mesjasza, o pomazańca. Czyli o króla, który jest pomazańcem, nie samozwańca. I teraz zawołał arcykapłanów i co nim odpowiedzieli? O kim mu powiedzieli arcykapłani? O kolejnym królu, takim jak Dawid, nie wiem, Saul. Tak? O kim oni mówią?
O Mesjaszu.
Oni mówią o Mesjaszu. Więc wiedzieli, o jakiego króla o jakim królu powiedzieli mędrcy?
Tak.
Doskonale sobie zdawali. Oni nie popełnili pomyłki. A o jakim królu ty nam opowiadasz? Oni doskonale wiedzieli, że chodzi o Mesjasza. Oni, od razu było wiadomo, ten pytał o Mesjasza, oni odpowiadają o Mesjaszu. Czyli nie byli tym zaskoczeni. Oni doskonale widzieli, o kim mówią. To jest pierwszy fragment, który pokazuje, że kiedy Jezus się narodził, to już wiedziano, że się narodził Mesjasz. Zobaczcie kolejny fragment, 8 rozdział Ewangelii Mateusza, 4 werset. Może od 1.
A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. I rzekł mu Jezus: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich.
Przychodzi do niego trędowaty i co mówi? Pomódl się do Boga, może będę uzdrowiony.
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ty.
Ty możesz mnie oczyścić.
Panie.
Ty możesz mnie oczyścić. Panie, ty jak zechcesz, możesz mnie oczyścić.
No też trędowaty potem pokazał się kapłanowi, tak?
Miał się pokonać.
Na co, na co miał się ukazać?
Na świadectwo.
Na świadectwo dla nich.
Zawsze tak musiał.
Bo wszyscy wiedzieli, że trędowatego to
tak. Nie da się zrobić.
Poza tym trędowaty przyszedł do Jezusa i powiedział: Mistrzu, pomódl się do Boga, może Ciebie wysłucha. On powiedział: nie, Ty jeśli chcesz, a Jezus mówi: chcę, bądź uzdrowiony. Do tej pory Biblia opisuje tylko kilka uzdrowień z trądu. I za każdym razem sprawcą uzdrowienia był Bóg Izraela. Nigdy człowiek. I tu kolejny raz Jezus mówi: ja chcę, bądź uzdrowiony. I co zrobił? Ale jak?
Natychmiast.
Dotknął się go. Dotknął się trędowatego. Według prawa mojżeszowego ktoś, kto się dotykał trędowatego, sam stawał się nieczysty. Jezus, dotykając się trędowatego, nie mógłby złamać prawa mojżeszowego. Rozumiecie? Jezus go uzdrowił. Dotknął się czystego. Rozumiecie? Jezus nigdy prawa mojżeszowego nie złamał. W nim grzechu nie było. I on mówi: idź się, ukaż im na świadectwo. Jakie świadectwo? Że ten go uzdrowił z trądu. Ten. A oni wiedzieli, że Bóg uzdrawia z trądu. I że to jest Mesjasz. Na świadectwo, że to jest Mesjasz. Kolejny raz Jezus wydaje świadectwo, że jest Mesjaszem. Cud uzdrowienia z trądu był bezdyskusyjny i bezsporny. To jest kolejne miejsce. I jeszcze jedno miejsce zobaczcie. 9 rozdział tej samej Ewangelii. Od 1 do 8. Niech ktoś przeczyta ten fragment. Od 1 do 8. Proszę.
I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do świętego miasta.
Swego.
I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Stał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego...
Dobrze, już. Kolejne wydarzenie. Przynoszą chorego. Chory on. A Jezus co z nim robi?
Zdrowia.
Jak?
Grzechy mu odpuszcza.
Odpuszcza.
Grzechy mu odpuszcza.
Najpierw.
Prawda, uzdrawia go. Przebacza mu grzechy. A co mówią faryzeusze?
Bluźnił.
Przeczytam wam, jak jest Marka jeszcze. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może od grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? Oni doskonale wiedzieli, kto może grzechy odpuszczać.
Tylko Bóg.
Znali Pisma, wiedzieli, że tylko Bóg może odpuścić grzechy, dlatego że Dawid powiedział: błogosławiony jest ten, któremu Pan grzechu nie poczyta. Oni znali Pisma. A Jezus co im mówi? Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, to ja mówię: wstań, weź łoże swoje. Ja wstał i poszedł.
A jeżeli tylko Bóg może odpuszczać grzechy?
Więc Jezus pokazał im, kim jest. Kolejny raz pokazuje im, że jest Mesjaszem. Bo Mesjasz miał być, to miał być Bóg, który i człowiek. Bo Biblia wyraźnie o tym mówi. Studiowaliśmy to w sobotę, nie? Że kiedy w Izajasza jest napisane, że Jahwe posyła Jahwe. Tu Jezus kolejny raz pokazuje, że On jest tym obiecanym Mesjaszem. Że Jego odpuszczenie grzechu nie było tylko, że On tak powiedział, ale te grzechy Mu nie zostały odpuszczone. Mówi: na dowód tego, że Mu odpuściłem te grzechy, to ja Go uzdrawiam. A tego już się nie dało podważyć, bo On wstał i poszedł. Ale Jezus mówi: to jest dowód na to, że ja Mu faktycznie odpuściłem grzechy i one są Mu odpuszczone. I jeszcze jedno miejsce, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Tak, 11 rozdział, 45-50.
Od 45, 11 rozdział.
Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii, ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w Niego. Wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszyscy ten lud zginął. Do 50.
Co przyszli ludzie i mówili do faryzeuszy? Czego dokonał Jezus w tym opisie wcześniej? Wzbudził z martwych człowieka, który 4 dni już nie żył. Więcej. On 4 dni w grobie leżał. I on wzbudził go z martwych. I oni przyszli, opowiedzieli faryzeuszom. Jeszcze jest więcej takich miejsc. Ślepy od urodzenia, który mówi: to dziwne, że wy nie wiecie, skąd on jest, skoro przywrócił mi wzrok ślepemu od urodzenia. To dziwne, że wy nie wiecie. Takich miejsc jest więcej. Ale one pokazują, że wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, czy nie? Dał wystarczająco dużo Jezus dowodów na to, że jest Mesjaszem? Czy jak się narodził, to wiedzieli, że się narodził Mesjasz? Wiedzieli. Kiedy Jezus uzdrowił trędowatego, wiedzieli o tym? Wiedzieli. Kiedy Jezus przywrócił wzrok ślepemu, wiedzieli? Wiedzieli. Kiedy Jezus wzbudził zmartwych Łazarza, wiedzieli? Wiedzieli. Jaką decyzję podjęli? Zabić.
Zabić.
Bo już się nie da tych cudów ukryć, więc trzeba zabić, żeby więcej cudów nie robił. Więc faryzeusze doskonale wiedzieli, że Jezus z Nazaretu, syn Marii, jest Mesjaszem. Dlaczego? Po czym wiedzieli?
Znali Pisma.
Znali Pisma, wiedzieli, że On robi rzeczy, które tylko Bóg może robić. Po prostu żaden człowiek do tej pory tego nie zrobił. Więc dla nich to było oczywiste, że ten człowiek dokonuje cudów, które tylko Bóg może zrobić. A tego się tylko po Mesjaszu spodziewano. Także nie było wątpliwości, bo On dokonywał cudów, które są atrybutem Boga.
A Bóg się chwałą nie dzieli.
Nie. Znali kapłani Pisma i faryzeusze? Doskonale znali. Wiedzieli o zapowiadanym przyjściu Mesjasza? Przyszedł Nikodem. Zobaczcie Jana 3, rozdział 2, werset. Co mówi Nikodem? On przyszedł w imieniu grupy, on nie przyszedł w imieniu swoim tylko. Wiedzieli, że przyszedł od Boga?
Tak.
W swoim imieniu Nikodem to mówi? Nie.
Nie.
On przyszedł w imieniu grupy ludzi. Czyli oni, przynajmniej niektórzy, doskonale wiedzieli, że Jezus przyszedł w imieniu Boga. I tego Boga Izraela. Bo mówi, nikt by nie mógł takich cudów czynić, gdyby Bóg z nim nie był. Nie mówimy tutaj, czy Nikodem wierzy, że Jezus jest właśnie Mesjaszem. Ale on nie kwestionuje, że Jezus przyszedł od Boga. Tak, a nie od jakiegoś diabła, tak? Tylko, że on przyszedł od Boga. Nie kwestionował tego Nikodem. Że ten człowiek to jest od Boga człowiek. Zobaczcie kolejną rzecz. Kto zapowiadał ludowi, że przyjdzie Mesjasz?
Prorocy.
Prorocy, tak? A kto czytał pisma i wykładał je ludowi? Uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyli oni, cytując Pisma, zapowiadali przyjście
Mesjasza.
To byli ci, którzy wiedzieli, że Mesjasz ma przyjść i zapowiadali przyjście Mesjasza każdy szabat w synagodze. Dalej. Księga Mojżeszowa, trzecia Księga Mojżeszowa, 13 i 14 rozdział. Nie będziemy czytać, zapiszcie sobie. Trzecia Księga Mojżeszowa, 13 i 14 rozdział bardzo skrupulatnie opisuje procedurę, jaką miał odbyć uleczony z trądu Izraelita. Tylko, że tak, gdyby to był przepis martwy, bo nikt nie mógł do tej pory tego zastosować. W praktyce. Dlaczego? Bo nikt nie został uzdrowiony z trądu. I Jezus, kiedy mówi idź się pokaż, złóż ofiarę, to On mówił, bądź posłuszny prawu, które Bóg nadał na Synaju, bo zostałeś uzdrowiony z trądu. Ten przepis dotyczy Ciebie. Więc oni znali przepisy dotyczące trądu i wiedzieli, że do tej pory nikt nie został uzdrowiony. I wiedzieli, że jeśli przyjdzie Mesjasz, to on będzie w mocy Bożej uzdrawiał. Więc możemy wykluczyć sytuację, że kiedy Jezus dokonywał cudów w czasie swojej misji, oni myśleli, a to jest w ogóle Mesjasz? A czy to w ogóle on? A może to jakiś, może to jakiś oszust? Cuda były tak oczywiste, tak jasne i tak klarowne, że nie, to nie mógł być oszust. Bo nikt nie kwestionował cudów. Oni sami mówią, to są faktyczne cuda, trzeba go zabić. Bo nikt tego nikt tak nie czyni. Więc to jest tytułem wstępu, słuchajcie. Kiedy będziemy studiować teraz ten fragment, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli Jezus rozmawia z faryzeuszami, to rozmawia z ludźmi, którzy doskonale wiedzieli, z kim mają do czynienia. To jest bardzo ważny punkt wyjściowy przy rozważaniu tego fragmentu. Tak, Ewa mówi, że lud mówi, czyż to nie jest syn Dawida? rozpoznaje go lud. Tak, dokładnie. Natomiast chodzi o to również, że zaraz będziemy też o tym mówić. Natomiast chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tym, że Jezus, rozmawiając z uczonymi w piśmie, nie rozmawia z ignorantami, którzy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. I teraz, co jest ważne, to słowo bluźnierstwo bardzo konkretną rzecz oznacza. To słowo bluźnierstwo to oznacza oszczerstwo, czyli powiedzenie o kimś nieprawdy, obmowę kogoś, mowę szkodliwą, na czyjąś szkodę, mówienie czegoś na czyjąś szkodę, ze świadomością, żeby temu komuś szkodę wyrządzić.
A to nie jest czysto religijne określenie, bluźnierstwo.
No, ono ma takie znaczenia, jak ja podaję. Nie? To jest bezbożna, szkodliwa, pełna wyrzutu mowa, obrażająca majestat Boży. Obraźliwa, pełna wyrzutu mowa, obrażająca majestat Boży. Jeżeli komuś coś się stało, jakiś problem, nieszczęście, tak, on mówi, ten Bóg to jest taki, bo mnie to spotkało, to on właśnie bluźni Bogu. Bo on mówi o Bogu nieprawdę. Obraża Boga. Obraża Jego majestat. Więc to słowo ma kilka znaczeń. I teraz, słuchajcie, po kolei będziemy analizować ten fragment. Będziemy kontynuować, tak? Czy, bo mamy 18.51. Nie śpieszycie się? Czy?
Jeszcze trochę.
To przestudiujmy, słuchajcie.
I autobus ma 34.
Okej, słuchajcie, to w takim razie...
Kolejne jest 20.16.
Ale dla mnie to już...
To zacznijmy przynajmniej, słuchajcie, żeby się zapoznać z pewnymi tekstami, a możemy skończyć po prostu później, ok? Bo to jest dłuższe studium, więc możemy po prostu zacząć. I tak dzisiaj nie skończymy. Więc zobaczcie po kolei. Bierzemy Ewangelię Mateusza od 23 wersetu. 12 rozdział od 23 wersetu, tak? Co lud, widząc uzdrowienie tego człowieka, mówi? Dlaczego syn Dawida? Dlaczego?
Wiecie, on... Bóg obiecał Dawidowi, że wzbudzi mu potomka.
Syn Dawida to był tytuł zarezerwowany dla Mesjasza. Skąd oni to wiedzieli? Otwórzcie 2 Samuelową, 7 rozdział. 2 Samuelowa, 7 rozdział, 12-13 werset. Tak, 7 rozdział, 12-13 werset. Ktoś przeczyta?
3:39. Aby dopełnią się dni Twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę Ci potomka po Tobie, który wyjdzie z Twego łona i utrwalę Twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki.
Tak. Bóg zapowiada Dawidowi potomka kiedy? Po śmierci jego. Czyli on ma się urodzić po śmierci Dawida. Czyli nie mówił w tym miejscu Salomonie, bo Salomon już żył. I drugie miejsce, słuchajcie, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 30-31 werset. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 30-31 werset.
Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia.
Jeżeli mielibyśmy wątpliwości, że źle zinterpretowaliśmy słowa proroka Natana, który mówi do Dawida, tak? I Bóg to mówi Bóg to mówi Dawidowi, że jego potomek zasiądzie na tronie, tak?
Tak, tak.
Może się pomyliliśmy, ale Piotr mówi, że nie. Bo Piotr potwierdza to. Czyli mamy Słowo Boże potwierdzone tam i Piotr teraz pod natchnieniem Ducha Świętego, apostoł, mówi, że właśnie autentycznie to miał Dawid obiecane. I to jest mowa o Mesjaszu. Więc lud, znając Pisma, wracamy teraz do tego rozdziału, lud, znając Pisma, mówi, to jest kto? Lud rozpoznaje, że to, co się wydarzyło, to ten, który to zrobił, to jest syn Dawida, czyli Mesjasz. To jest ten obiecany Dawidowi potomek.
No to warto wspomnieć 22 właśnie werset.
Tak, dokładnie.
Bo to był kolejny cud uznawany wtedy za mesjański, dokładnie, że tylko Bóg może to zrobić, bo człowiek był opętany, ślepy i niemy.
Nie było z nim kontaktu
i nie można było, tak jak nie można było się nawet dowiedzieć, jakie imię ma ten demon. Bo pamiętacie, w innym miejscu Jezus uzdrawia wtedy, gdy ten pyta. Tutaj nie było takiej możliwości, nie było żadnego kontaktu. A Jezus co robi? No, uzdrawia go.
Jezus,
nie znając demona.
W ogóle go to nie interesuje, jemu to jest niepotrzebne.
Kolejny ewidentny cud nad cuda.
Oni jak to zobaczyli, Mesjasz.
To jest zdumiony Mesjasz. Był cały lud.
Więc lud rozpoznaje, słuchajcie, lud rozpoznaje. I teraz zobaczcie w 24 wersecie, co mówią faryzeusze.
Ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.
Dwa skrajne stanowiska.
Czy faryzeusze widzieli, co się wydarzyło?
Tak.
Tak.
Nie kwestionują, że był demon i został wygoniony.
Widzieli, znali tego człowieka, wiedzieli, że ma demona. Oni to wszystko wiedzieli, czyli po kolei. Wiedzieli, że ma demona. Widzieli, co się wydarzyło. Widzieli kogo? Jezusa, który to zrobił. Wszystko się działo na ich oczach.
No, napisane jest, że usłyszeli o tym.
No tak. Mhm.
W 24. Tak. A gdy to usłyszeli? Mhm.
Tak, przepraszam. Popełniłem błąd.
Nie wiem, może to się tyczy tego, że usłyszeli, jak ludzie mówili.
Ale nie ma.
A gdy to usłyszeli faryzeusze?
Zaraz jeszcze sprawdzę z Mateusza. Ci, gdy usłyszeli, dobrze, ja mam tu zaznaczone.
Tak.
Tak, oni to usłyszeli. Mam tu zaznaczone. Ja źle powiedziałem wam, przepraszam. Mam dobrze zapisane, źle wam mówię. Gdy to usłyszeli, czyli usłyszeli...
Moment.
Słucham?
Oni usłyszeli, bo dobrze mówi, że oni usłyszeli to, co mówi.
Mówił lud, tak, dobrze. Tak, tak.
Oni na to odpowiadają.
Tak, tak, ale ja mówię, oni to usłyszeli, co mówi lud. Oni usłyszeli słowa ludu, dobrze, tak, tak. Mam to zapisane, dlatego mówię... Źle powiedziałem. Oni usłyszeli, co mówi lud i wiedząc o tym, że Mesjasz wypędził ducha niemego, tak? W dodatku oni sami to zapowiedzieli, że Mesjasz będzie wypędzał demony. Co powiedzieli, że kto, co on to, jak to zrobił? Co zdyskredytowali? Mesjasza?
Mogę jeszcze tak? Do tego, co mówiliśmy, bo musimy wrócić, nie? Żeby wiedzieć w końcu, to oni widzieli, nie widzieli. To wróćmy wcześniej, bo do 12-14, bo to wcześniej było uzdrowienie, prawda? Że wolno w sabat dobrze czynić, wyciągnij swoją rękę, od wyciągnę stała się znów zdrowa jak druga. Faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. I przekazał im, aby go nie ujawniali. Żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy niebo. Jakby z kontekstu wynika, że faryzeusze wcale nie musieli wtedy widzieć tego drugiego cudu. Bo wcześniej jakby oni... Jezus odszedł stamtąd, ale lud był. To z kontekstu, nie? Tak mi się wydaje.
W każdym bądź razie oni wiedzieli, że Jezus...
I nie zakwestionowali w każdym
nie zakwestionowali razie. Cudu. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego, że oni nie zakwestionowali cudu Jezusa. Wiedzieli, że jest Mesjaszem doskonale, tak? I Jezus dokonał tego cudu osobiście. Czyli tak, wiedzieli, co mówi, słyszeli, co mówi lud. Wiedzieli, że Mesjasz wypędził tego ducha. Sami o tym mówili, że będzie to robił. I zobaczcie, kogo zdyskredytowali w tym miejscu. Kogo obrazili. Ten, co robi, nie wygania demonów inaczej, jak przez Belzebuba, księcia demonów. Czyli oni co zdyskredytowali? Moc, jaką Jezus to zrobił. Nie Jezusa samego. On to mocą demonów, mocą Belzebuba robi.
Bo mówi o tym dalej, będziesz mówił. 28, nie? Jeśli ja wyganiam demony duchem Bożym, czyli chodziło o to, jaką teraz, mocą.
Tak. I teraz, co jest bardzo ważne, czy oni byli przy tej sytuacji, Ewa tutaj zauważa, tak? 25 werset, zobaczcie. On z nimi rozmawia, więc oni są. Oni słyszą, co mówi lud, tak? I teraz Jezus do nich mówi. Widzi ich myśli? Wie, co myślą? Tak, wie. Więc Jezus rozmawia z nimi i mówi co?
Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje. I żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże.
Okej. To teraz tak. Jezus zna ich myśli i się do nich zwraca w bardzo konkretny sposób. Czyli tak. Jeżeli oni wiedzieli, że Jezus był Mesjaszem, to Jezus, znając ich myśli, wie, że oni wiedzą o tym. Więc zwracając się do nich, zwraca się do ludzi, o których wie, że oni wiedzą, kim on jest. Więc nie mówi, nie tłumaczy im pewnych rzeczy, tylko od razu tłumaczy im konkretną sprawę, że jeśli ja wyganiam demony, mocą demonów, tak, to królestwo jest rozdwojone, jeżeli demon, diabeł, diabła wygania. Rozumiecie? To jego królestwo jest rozdwojone. On mówi, to się nie może takie królestwo ostać.
To jeszcze nie chodziło o demona zwykłego, tylko księcia demonów Belzebuba. To jest oskarżenie największe z możliwych. Nie jakiś tam demon, tylko...
Czy Jezus wiedział, że oni świadomie szkalują moc, jaką on to zrobił? Czyli...
Przecież wiedzieli, kim on jest.
Doskonale znał ich myśli. To kolejna rzecz, która pokazuje, że Jezus jak gdyby nie rozmawia z ludźmi i zgaduje, co nie, on po prostu zna ich myśli. I odnosi się nie do tego, co oni mówią, a do ich myśli. On polemizuje z ich myślami. Czyli on wie, co oni myślą i mówi tak. Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. Jeśli szatan szatana wygania, sam sobą rozdwojony jest. Jakże więc ostoi się królestwo? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Więc przechodzimy do kolejnego fragmentu. Od 26 do 29 wersetu. Co Jezus im wyjaśnia? Czy faryzeusze wiedzą, że diabeł demon nie może demona wyganiać?
Oczywiście, że wiedzą.
Wiedzą, to jest paradoks. I on im tłumaczy, wy sami
bo demony wiecie. Były wyganiane i
mówi,
nawet...
wasi synowie jaką mocą wyganiają? Przecież doskonale wiecie, że nie można demon demona wygonić, bo wasi synowie jak wyganiają? To musicie przyznać, że wy wyganiając demony macie demony.
Tak.
Przecież wy doskonale wiecie, że sami sobie zaprzeczacie. Zarzucając mi wyganianie demona mocą demonów, sami zaprzeczacie sobie, bo na siebie wystawiacie, mówię, pochybę, świadectwo sobie wystawiacie, jaką mocą wy wypędzacie demony. Oskarżacie samych siebie pośród was, tych, którzy wypędzają demony. skoro wy wypędzacie demony, tak? Tłumaczy im to. I teraz zobaczcie, werset 30 mówi tak. Kto nie jest ze mną, co w tym miejscu mówi, słuchajcie? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. On mówi wprost, że wy jesteście przeciwko mnie. Jesteście przeciwko mnie. I teraz dalej, co mówi w 31 i 32 wersecie, zobaczcie. Jak nazywa to, co oni zrobili? Oni co, kogo zdyskredytowali? Moc, którą Jezus to zrobił. Na razie to jest tą mocą, oni powiedzieli mocą, tak? Więc my nazywamy tą moc. Zaraz sobie przyjdziemy, co to jest, bo Duch Święty nie jest mocą, tak? Tylko jest Bogiem. Natomiast oni dyskredytują moc, w jakiej Jezus to zrobił. Więc Jezus co mówi? Nazywa ten grzech bardzo konkretnie. Jak? Bluźnierstwem, to słowo, co już przetłumaczyliśmy, przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego on to nazywa bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu? I teraz musimy zobaczyć Marka 3:30. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Dlatego Jezus, to jeszcze werset wcześniej może przeczytać.
Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Bo mówili, ma ducha nieczystego.
Bo co powiedzieli? On ma ducha nieczystego.
Księciem demonów.
I teraz on ma ducha nieczystego i ten duch nieczysty, który jest w nim, on tą mocą może... Czyli co, powiedzieli coś na Jezusa? Nie. Oni powiedzieli, że ten, który jest w nim, jest demonem. I Jezus mówi, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko Bogu. Bo Jezus mówi, ja to robię mocą Bożą. A wiemy, że Ducha Świętego ma Ojciec i Syn. A oni zbluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus to nazywa wprost. Dlaczego? Bo mówili, ma ducha nieczystego. Czyli kto był jak gdyby...
Że Duch Święty jest...
Tak, demonem. Nazwali Ducha Świętego demonem. Ale co było bardzo ważne? Wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem? Wiedzieli, że nie ma ducha? Wiedzieli, że, ma, że robi to mocą Bożą, Duchem Świętym? Wiedzieli o tym? Wiedzieli doskonale. Ponieważ cuda, których dokonywał, powiedzieli, ty w mocy Bożej dokonujesz tych cudów. Więc oni wiedzieli, że on mocą Bożą to robi? Wiedzieli, że to jest Mesjasz? Wiedzieli, że ma Ducha Świętego? Wiedzieli to. Więc nazwali Ducha Świętego demonem. Świadomie czy nieświadomie?
Świadomie.
W pełni świadomie.
Tak, można dyskredytować Jezusa, tak myślę, jeżeli tak używali określeń.
Jezusa?
Tak.
Poczekaj, nie.
Nie?
Nie. Nie Jezusa. Problem polega na tym, że Jezus dalej mówi tak. W 32 wersecie, zobaczcie. To jest bardzo ważne.
Jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieka, będzie mu odpuszczony, ale ten, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczony, ani w tym wieku nie przyszedł.
Więc tak, jeśli by coś powiedzieli, Jezus mówi na mnie, jeżeli byście coś powiedzieli, to będzie odpuszczony. Jeżeli ktoś powie coś na Syna, to będzie mu odpuszczony, tak? Ale jeśli ktoś powie coś przeciwko, to nie. Więc oni nie powiedzieli nic na Jezusa. Cały problem polega na tym, zauważcie, że jak czytamy tutaj, kontekst wskazuje, że nie było problemem, że Jezus ma demona, ale że ten, który w nim jest, to demon. A oni mieli pełną świadomość, że to nie jest demon. Czyli w pełni świadomie
Ducha Bożego nazwali.
Ducha Bożego nazwali demonem, wiedząc, co robią.
Księciem demonów.
Rozumiecie? Wiedząc, co robią. To jest bardzo ważne. Bo oni nie byli w niewiedzy, wiecie, zapamiętliwi grzesznicy, którzy perfidnie Boga opanują. Nie, to byli nauczeni w Piśmie. Znali Pisma, widzieli, co się wydarzyło, słyszeli, co mówił lud. Jezus zna ich serca, mówi im, że sami z sobą są w sprzeczności, mówiąc, że to jest mocą demonów, bo ich synowie wypędzają demony. Dalej. W autorytecie uczonych w piśmie wydali wyrok, że Duch Święty jest duchem nieczystym przed ludem. Tak, bo lud to słyszy. Więc oni w pełni świadomie, wiedząc, że to jest Duch Święty, nazwali go demonem. Zrobili to w pełni świadomie. Wydali wyrok na Ducha Świętego. Powiedzieli, to jest demon. I zrobili to w pełni świadomie, w okolicznościach, kiedy widzieli, co się stało i słyszeli, co mówił lud. I teraz, kiedy, bo zaraz będziemy kończyć, teraz, kiedy będziecie czytać dalej, spróbujcie jeszcze raz sobie to przeczytać i jeszcze raz przeanalizować okoliczności, w jakich to się działo i kogo dotyczył grzech. I dlaczego Jezus nazywa to grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a nie na przykład grzechem przeciwko Synowi Człowieczemu? Czy Jezus tu był jak gdyby na pierwszym miejscu, czy to, czy Duch, którego mocą On to zrobił?
I jeszcze, jak też będziecie czytać, to z Mateusza warto przeczytać, nie zatrzymać się na tam 37 wersecie na przykład, a przeczytać aż do końca. 38 do 45 albo i 50.
Do końca.
Bo to jest bardzo, tam są też istotne informacje w tym kontekście.
Pomyślcie również o tym, kim byli faryzeusze. Czy to byli ludzie narodzeni z Ducha Świętego? Czy mamy do czynienia, z jakim przymierzem mamy do czynienia? To też są ważne rzeczy. Przemyślcie to, z kim mamy do czynienia. Czy mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają wiedzę, czy którzy mają objawienie Ducha Świętego? Tak? Bo to jest bardzo ważne, bo niektórzy mówią, że na przykład wierzący chrześcijanie dzisiaj, którzy mają Ducha Świętego, mogą tak zbluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Bo my będziemy jeszcze, jak Bóg pozwoli, następnym razem, za tydzień się spotkamy, to będziemy to analizować. Będziemy analizować, czym jest grzech przeciwko Synowi Człowieczemu. Więc jak będziecie to czytać, to już macie dużo informacji, analizujcie ten tekst i spróbujcie po prostu systematyzować to, co dzisiaj przeczytaliśmy, żebyście to już mieli jak gdyby ułożone. Przeanalizować to jeszcze raz, dobra?
A czy faryzeusze to nie byli po prostu politycy?
W pewnym sensie tak, natomiast to były również osoby z ludu wybranego, z Izraela, to byli pasterze, którzy mieli paść lud i oni mieli trzymać lud w posłuszeństwie, napominaniu do przyjścia Mesjasza. Oni byli tymi pasterzami, którzy mieli ich pilnować, nie tylko politykami. Oni stali się politykami, a mieli być pasterzami dla Izraela.
No tak właśnie z tego
wybranymi przez Boga.
Wyszło, że zabiorą świtów i zabiorą nam naszą świątynię i nasz lud.
Też o tym wspomnimy, że oni zaczęli traktować trzodę jako własną.
Tak.
A nie Bożą.
No, ona nie była.
Izrael, ludzie, lud stał się ich własnością.
I zabiorą im.
Tak, im, nam, naszą świątynię i nasz naród. Dlatego sobie jeszcze za tydzień